studiu Radia Kraków ojcowie, tatowie, Dominik Radziszowski, nowe pokolenie ojców, Fundacja Young Tree. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pan Kornel Sawicki z ojcowskiego klubu Tato.net w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I psycholog, no ale też oczywiście ojciec, tatuś Stanisław Bobula.
Dzień dobry.
I nie zapominamy o Michale Karoniu, który jest za szybą i który pewnie też niejednokrotnie by się włączył do naszej rozmowy, bo jest ojcem bardzo, bardzo zaangażowanym. A o takim ojcostwie dzisiaj rozmawiać będziemy. Pamiętacie ten moment, kiedy dowiedzieliście się, że będziecie ojcem, że zostaniecie ojcem po raz pierwszy, bo pewnie nie tylko jedno dziecko w domu.
Tak, tak, oczywiście.
Pan Dominik.
To jest przełomowy moment. To jest coś, co wyrywło się w mojej pamięci bardzo głęboko, aczkolwiek mam wrażenie, że taka świadomość tego, że się zostało ojcem, ono przychodzi dopiero w momencie porodna, czy kiedy przecinałem pępowinę, ja do dzisiaj czuję ten ucisk nożyczek na dość miękkim elemencie tkanki, który przecinałem, wtedy narodził się ojciec. Natomiast tak mentalnie świadomość oczywiście była wcześniej, ale ten moment wyrył się najbardziej, czyli nie tyle fakt, że dowiedziałem się, że oczekujemy na dziecko, bo są dwie kreski na teście ciążowym, tylko ten moment, kiedy Marta faktycznie pojawiła się na świecie.
W przypadku pana, panie Kornelu, też tak było, że ten moment przecięcia pępowiny, ten moment, kiedy dziecko już pojawia się fizycznie na świecie, jest tym takim...
Tak, tak, tak. To jest moment no, pełen radości, pełen taki no, wybuch taki naprawdę radości. A jednocześnie przychodzi takie poczucie, że nikt mnie nie nauczył być ojcem. W takim sensie w szkole nas uczono matematyki, polskiego i tak dalej. A tu jestem tak jak ryba trochę wyrzucona na brzeg morza.
Patrzę na Stanisława Bobulę, psychologa, ale też ojca. Nikt nie uczy nas bycia ojcem?
Najbardziej uczą nas nasi sami ojcowie. Nie? Patrzymy na swoich rodziców i dla nas to jest taka najlepsza nauka, ale faktycznie jest tak, że no, chłopcom raczej się mówi, ty się laleczką nie baw i tak dalej. Nam przecież zabawa lalką to też jest uczenie się opieki i wyłączanie chłopców z takich zabaw, na przykład w dom i tak dalej, bo to obciach, tak nie rób, bo to jest niemęskie i tak dalej, powoduje, że faktycznie wejście w tą rolę rodzica, opiekuna jest zdecydowanie trudniejsze dla mężczyzn niż dla kobiet.
Ty jesteś psychologiem, więc byłeś lepiej przygotowany do zostania ojcem? Już poczułeś to w momencie dowiedzenia się, że dwie kreski są na teście?
Dla mnie te dwie kreski, no to było naprawdę wyczekane dziecko, nie? Po 5 latach. Więc to chyba nawet nie to. Poród, zgadzam się, jedno z najmocniejszych doświadczeń w moim życiu, ale ja mam trochę inny moment. Córka miała chyba z miesiąc, a może nawet niecały i wracałem z pracy i tak sobie wracałem i myślałem, że to jest taki pierwszy moment, kiedy ja nie mogę sobie gdzieś wejść na przykład. Nie wiem, spotkam kogoś znajomego i wejdę, nie wiem, do jakiejś kawiarni, knajpy, czegokolwiek, no bo tam czeka moja córka z ówczesną żoną i jakby poczułem, że skończył się jakiś etap w moim życiu, takiej totalnej, nieskrępowanej wolności i sobie pomyślałem, że mimo, że wolność zawsze była dla mnie ważna, to wcale mi tego nie szkoda, bo to jest nowa przygoda i to jest fajne. I z taką naprawdę dużą radością, ale też takim poczuciem odpowiedzialności wróciłem do domu tego dnia. I to było dla mnie taki moment, który naprawdę mocno pamiętam, kiedy system wartości mi się trochę zmienił, właśnie dlatego, że sobie uświadomiłem, że mam dziecko, tak? I to nie jest tak, że mogę sobie robić cokolwiek mi się podoba, bo jestem za nie odpowiedzialny.
Bywa, że mężczyźni dopiero wtedy się angażują bardziej w bycie dzieckiem, z dzieckiem, bycie ojcem, kiedy to dziecko już jest troszkę większe, a nie jest takim maleństwem, którym trzeba się opiekować w łóżeczku, w kołysce, kiedy już jest kontakt z dzieckiem, można porozmawiać, można jakąś akcję razem przeprowadzić, bawić się, choćby w piaskownicy.
Ale to jest w pełni uzasadnione na poziomie tego, co się dzieje w naszym mózgu. Oksytocyna, czyli ten hormon związany z przyjemnością, ale również z przywiązaniem, czyli byciem w relacji, byciem blisko, on się wydziela u mężczyzn wtedy, kiedy się bawią z dziećmi. U kobiet wydziela się wtedy, kiedy no się opiekują tymi dziećmi. Więc tak naprawdę, kiedy to dziecko już jest takie no, bardziej kontaktowe i można się z nim po prostu pobawić, wtedy mężczyźni mają tendencję do większego zaangażowania, bo u nich wtedy tak naprawdę wydziela się oksytocyna. I to jest ta jakby podstawowa różnica, tak? Dlatego mamy czasami nawet narzekają, a ty to się tylko bawisz dzieckiem, nie? Ale tak naprawdę to takie opiekowanie się, niańczenie i tak dalej jest zdecydowanie bardziej kobiece i to nie wynika nawet z jakichś stereotypów kulturowych, tylko z tego, że właśnie oksytocyna w innych momentach w relacji z dzieckiem nam się wydziela w mózgu.
Przy zmienianiu pieluszki nie wydziela się mężczyzną oksytocyny.
Nie, niekoniecznie, natomiast są
patrzę na pana Dominika kiwa głową,
bo pamiętam, że to był bardzo fajny czas, ja lubiłem przebierać dzieci, to była moja odpowiedzialność, jak tylko byłem w domu, to zawsze ja się tym zajmowałem, zarówno przy córkach, jak i przy synach.
Kąpiele to jest chyba też taka często męska sprawa.
Tak, to chlapanie w wannie, rewelacja.
Mamy często się boją, szczególnie na początku i wchodzi tata, nam testosteron, że tak powiem, troszeczkę ułatwia, mamy większą tendencję do podejmowania pewnego ryzyka, co później też jest ważne wtedy, kiedy się zajmujemy dziećmi, bo my dajemy im trochę więcej wolności, swobody, przestrzeni na to, żeby zrobiły coś, co dla mamy jest może niebezpieczne.
Ryzykowne.
Powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie o tej decyzji, że idziesz do domu, a nie z kolegami na piwo, nie? My w nowym pokoleniu ojców staramy się pokazać, że ta decyzja, żeby być zaangażowanym ojcem, jest jakby kluczowa dla twojego ojcostwa. To ty decydujesz, czy będziesz na tyle dojrzały i odpowiedzialny, żeby z tym dzieckiem wiązać i zbudować głęboką więź i relację. To się samo nie stanie.
No bo tak naprawdę bardzo często, jak się w manosferze mówi o męskości w ogóle, to bardzo często mówi się o odpowiedzialności, nie? I bycie rodzicem, ojcem, tak? To jest coś, za czym idzie ogromna odpowiedzialność. I teraz pytanie, czy my to przyjmiemy na klatę, czy będziemy się chować za piweczkiem w knajpie?
Dokładnie tak. Natomiast wspomniałeś też o tym, że no, jakoś to się kłóci z wolnością, nie? Pytanie, czy podejmowanie odpowiedzialnych decyzji jest wyrazem wolności. Czy ją ogranicza? Nie? Dla mnie nie, człowiek jest wolny wtedy, kiedy potrafi zachować się odpowiedzialnie, gdzie sięga do swojej najgłębszej jakby natury, tego, do czego został powołany i potrafi na to właściwie odpowiedzieć.
Nie powiedziałem o tym, że to się kłóci, tylko raczej, że ta wolność jakby na drugim miejscu się pojawiła, a wyżej pojawiła się odpowiedzialność. Po prostu lekko się tylko...
Priorytety się zmieniają.
Tak, zmieniły, natomiast absolutnie się zgadzam. Wolność to jest odpowiedzialność, bo bez odpowiedzialności, no to skończymy pod stołem w knajpie, tak, jak tutaj rozmawialiśmy, a nie jako odpowiedzialne osoby, które mają swoje zobowiązania.
Ale to też daje ogromną satysfakcję i o tym, jeżeli pozwolicie, porozmawiamy za kilka minut. W rozmowie o ojcostwie proponuję taki temat. Ojcostwo a emocje. W studio przypomnę goście Dominik Radziszowski, Kornel Sawicki i psycholog Stanisław Bobula. Nie macie wrażenia, że dzisiaj oczekiwania wobec ojców są trochę przesadzone, bo oni nie tylko mają być tymi ojcami z dawnych czasów, to znaczy głowami rodziny, zarabiającymi, wspierającymi, będącymi taką podstawą rodziny, ale też jednocześnie, oprócz bycia silnymi, muszą być empatyczni, zaangażowani pełnoetatowo. Nie przesadzamy dzisiaj, my kobiety, z tymi oczekiwaniami wobec was?
Nie. Miejcie mężów i miejcie ojców na miarę własnych oczekiwań. Jak ich nie sformułujemy, to oni nigdy tacy nie zostaną, więc jak najbardziej okej. Pytanie o priorytety. Jako facet bardzo lubię wiedzieć, co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne i zająć się przede wszystkim tym, co jest najważniejsze. No i być może jest to rys każdego małżeństwa i każdej rodziny, w którym sobie mówimy, co jest dla nas ważniejsze. Czy wspólne wycieczki sportowe, czy porządki, czy wspólne pielęgnowanie obiadu w niedzielę o 12. To jest kwestia priorytetów.
Dopuszczasz pizzę?
Inaczej. Oczywiście, że tak. Właśnie wróciłem z wyjazdu z moją trójką dzieci. Robiliśmy wszystkie te rzeczy, które z mamą są, lekko mówiąc, zakazane. Była pizza, było niezdrowe jedzenie, ale teraz jesteśmy w domu i wraca to, co...
Zdrowe.
Nie wiem zupełnie, czemu pizza jest demonizowana. Szczególnie można ją zrobić w domu samemu i dać na nią zdrowe rzeczy. A do pizzy jeszcze można zjeść sałatkę, nie?
Pizza obroniona.
Więc pizzę ja będę bronił, tak? Ale faktycznie...
Ja serwuję pizzę taką z rukolą, pomidorami, świeżą mozzarellą.
Też
polecam gorąco,
tak.
Taką lekką. Dobrze,
pizza jest o tyle fajna, że jak się ma dziecko, które no niekoniecznie uwielbia na przykład warzywka, no to jednak na tej połowie czy tam kawałku dziecka może być co innego, a na przykład do tego właśnie może być, u mnie to jest tak zwany bilecik do pizzy, czyli jakieś warzywko trzeba wcześniej zjeść, nie? I wtedy na przykład też nie ma takiego skoku glukozowego, nie? No, co też jest fajne. Natomiast tutaj to, co zostało wcześniej powiedziane, jest niezwykle ważne, żeby rozmawiać w domu o wartościach, jaką my chcemy być rodziną. Dokładnie, czy sprzątanie, czy wycieczka, co jest bardziej priorytetowe, bo zazwyczaj rodziny, małżeństwa rozbijają się o wartości. Jeżeli wartości są zupełnie różne, nieuzgodnione, szczególnie wtedy, kiedy w ogóle myślimy o założeniu rodziny, łącznie z tym, jak chcemy wychowywać dzieci, jaki jakby widzimy model, tak? Czy trochę wychowawczy, czy właśnie model podziału obowiązków i tak dalej. Jeżeli tego nie uzgodnimy na początku, to później zaczynają się ogromne dramaty. Oczywiście to też można zmieniać i uzgadniać w trakcie, natomiast to jest niezwykle ważny element i tutaj jakby mnie się wydaje, że my jako mężczyźni i ojcowie jakby dobijamy i to bardzo często ledwo do tego, co wcześniej robiły kobiety, które od lat pracują, od lat mają etatową pracę i od lat zajmowały się domem, dziećmi i tak dalej. Jeżeli my do nich dobijamy, no to trudno mówić o jakichś, nie wiem, większych, nieprawdopodobnych oczekiwaniach. No mamy też ręce, tak? 10 palców.
Ale multitasking gorzej wam wychodzi.
Nie, no ten multitasking nie istnieje tak naprawdę, tylko to jest szybkie przerzucanie się pomiędzy czynnościami, co jest tak naprawdę mocno szkodliwe dla naszych mózgów. My sobie nie zdajemy tak do końca sprawy, że jakby bardzo szybkie przełączanie się wcale nie jest takie dobre. Faktycznie my mężczyźni wolimy zrobić jedną rzecz, może trochę porządniej, tak, czasami, ale od początku do końca i nie lubimy, jak się nam przeszkadza w tym, ale naprawdę można robić 3 obiady jednocześnie, tylko to wymaga po prostu wprawy. Jeżeli robisz obiad raz w miesiącu, to sorry, nie zrobisz 3 obiadów jednocześnie, albo obiadu, chleba i jeszcze nie wiem, czegoś dodatkowego, tak, na przykład ciasta. Można to zrobić, tylko po prostu trzeba to robić codziennie. Wtedy mamy taką
wprawę,
bo nie trzeba myśleć o tym za bardzo.
Ja muszę powiedzieć jako kobieta, przepraszam, zaraz Kornelu, dopuszczę cię do głosu. Ja jako kobieta i część kobiet ma coś takiego, że mamy poczucie winy, że nie dajemy rady zrobić wszystkiego. To znaczy i mieć świetnego obiadu i wycieczki z rodziną rowerowej i jeszcze posprzątanego domu i jeszcze ogródka zadbanego. No i oczywiście w pracy też chcemy być doceniane, chcemy osiągać sukcesy i chcemy być na bieżąco z książkami, ze spektaklami, z tym, co dobrego w kinie. Po prostu brakuje nam czasu i mamy takie poczucie winy, że coś nawala tutaj, no. Ja przyznaję, że cierpię, że mój dom nie jest wysprzątany tak, jakbym chciała, żeby był, ale no, nie dochodzę na liście priorytetów czasami do tego punktu.
Właśnie chciałem się do tego odnieść, bo właśnie u nas w rodzinie, znaczy przede wszystkim w naszym małżeństwie, też często w naszych rozmowach wychodzi to, że chcielibyśmy to, żeby to było zrobione. Ten taki perfekcjonizm jakoś tak gdzieś tam z nas wychodzi i tak mi się wydaje, że kluczowe jest to, że właśnie o tym rozmawiamy. Że w momencie, jak my zaczniemy o tym rozmawiać, to wtedy tak naprawdę w tej rozmowie trochę te emocje opadają, związane z tymi niezrealizowanymi jakimiś naszymi chceniami, a dochodzimy do tego, że tak naprawdę co innego jest dla nas ważne. Że dla nas ważne są te więzi, dla nas jest ważne właśnie, żeby ze sobą spędzić czas, nie? Żeby budować właśnie więzi w oparciu o rozmowę. Nie? Dopóki nie ma dialogu, no to
no i posprzątać zawsze można, na przykład wtedy, kiedy będzie padało. Pamiętam, 3 lata temu miałem taki lipiec właśnie spędzony z córką i była fantastyczna pogoda. Nie ściągałem praktycznie bagażnika rowerowego z haka w samochodzie i tak sobie myślałem, Boże, te wyprane rzeczy się piętrzą na fotelu wstydu. Każdy, prawda, taki ma.
Albo rower stacjonarny.
Spoko, posprzątam, jak będę miał czas, jak będzie padało i tak dalej. I faktycznie po miesiącu po prostu normalnie nie miałem córki pod opieką, mogłem posprzątać, padał deszcz i było super, bo to jest kwestia ustalenia priorytetów. Co jest dla nas ważne? Posprzątany dom, czy spędzony wspólnie czas? Chociaż na sprzątaniu też można spędzać wspólnie czas.
A z drugiej strony fakt, że powiem, nie robię tego świadomie, jest daje ci poczucie kontroli. Znaczy to ja zdecydowałem, że nie sprzątam i ten temat jak gdyby co chwila nie wraca. Wydaje mi się, że jest jeszcze jeden element, bo zaczęliśmy od pytania, czy ten mężczyzna dzisiaj potrafi pogodzić pracę zawodową, opiekę nad dzieckiem, czasami gotowanie obiadu i tak dalej. Znowu wracamy do priorytetów i tego, jak w małżeństwie ustalimy sobie istotność finansów. To znaczy, czy jest w nas zgoda na to, żeby może było trochę mniej tych pieniędzy, ale za to, żeby tato był więcej w domu. Czy jednak drugi etat i musimy jakby ten poziom naszego życia podnieść. To jest znowu wewnętrzna dyskusja w każdym z małżeństw. Ale jak gdyby zgoda na to, że może właśnie trochę niższy poziom, ale większą ilością czasu dla dzieci, dla siebie, dla dzieci, to może być kluczowa rozmowa w wielu małżeństwach.
Nie, pan, takie pytanie, które mi zadał kolega zaraz po tym, jak mi się dziecko urodziło, to było tak kilka tygodni po, i on tak mówi, to ty jesteś chyba teraz bardzo zapracowany. Ja w ogóle nie zrozumiałem tego pytania. Nie, jakby, o co on mnie pyta w ogóle? Właśnie nie, jakby ja sobie ustawiłem, że po porodzie, no, jak odbył się trochę wcześniej niż planowałem, ale po porodzie to ja mam po prostu bardzo mało takiego czasu, gdzie nie wiem, wyjeżdżam i tak dalej, bo mam faktycznie taką pracę, a drugie pół roku to ja byłem na urlopie rodzicielskim. Tak, moja ówczesna żona poszła do pracy, a ja spędziłem pół roku z córką i to był fantastyczny czas. I polecam wszystkim rodzicom, tatusiom, ojcom, skorzystanie z takiego urlopu. Nie jest to łatwe, bo człowiek jest mocno niewyspany, tak? No, bierze całkowitą odpowiedzialność za bardzo małe dziecko, ale to jest niesamowite doświadczenie, które później procentuje tym, że ja to dziecko znam. I co jest ciekawe, zauważyłem, że jak chodziłem z dzieckiem w wózku, to pierwszy raz od lat kobiety zaczęły mnie pytać o drogę. Okazało się, że facet, który pcha jakiś wózek albo niesie dziecko, nie wiem, tam w chuście i tak dalej, to jest facet, którego bezpiecznie można zapytać, nie? No skoro jakaś kobieta mu dała dziecko, to znaczy, że jest spoko, nie? Wcześniej rzadko mi się zdarzało, że kobiety do mnie podchodziły, pytały o drogę. Jak byłem dzieckiem, bardzo często.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. W Dniu Ojca spotkanie z Dominikiem Radziszowskim, Nowe Pokolenie Ojców, Fundacja Young Tree, Kornel Sawicki, drugi gość z ojcowskiego klubu Tato.net w Krakowie i psycholog Stanisław Bobula. Jakimi ojcami byli wasi tatusiowie? Wy kontynuujecie te wzorce, które zobaczyliście, poznaliście w swoich domach, czy wręcz odwrotnie postanowiliście być innymi ojcami?
Wiesz, to zdecydowanie tak, aczkolwiek bardziej mówimy o pewien schemat czy system wartości niż o jakby praktyce tego, co z tego wynikało. Mój tato przede wszystkim był osobą odpowiedzialną. Natomiast oczywiście w systemie komunistycznym, gdzie były pracujące soboty, jakieś duże zaangażowanie w pracę, wyglądało to zupełnie inaczej niż mogłoby to wyglądać dzisiaj.
Czyli to mama głównie dźwigała ten ciężar
wychowania. Mama też pracowała, tak, więc dzieci wychowywały się trochę same, trochę na podwórku, z tym przysłowiowym kluczem na sznurku od pierwszej klasy podstawówki. To był inny świat, nie? Jak gdyby on był chyba właściwy dla tych ludzi, którzy wtedy się wychowywali, bo większość osiągnęła spore sukcesy z moich znajomych. Natomiast dzisiaj ten model jest trudny do powielenia, dlatego że świat się zmienił. Pytanie, czy zmieniły się wartości, czy nadal możemy powiedzieć, że odpowiedzialność jest kluczowa? Zdecydowanie tak. Natomiast pewnie zastosowanie jej i przełożenie na praktykę działania będzie inne. Także jestem wdzięczny mojemu ojcu i za to ducha odpowiedzialności, za ducha takiego przedsiębiorczości, za to, że nauczył mnie wielu rzeczy technicznych. Dzisiaj to też nie jest jakby popularna sprawa, żeby majsterkować z synem, a to ważne, żeby wspólnie spędzać czas, najlepiej czas jeden na jeden, czyli nie z wszystkimi dziećmi razem, tylko pojedynczo.
A z córką nie da się majsterkować?
Ależ oczywiście, że się da, ale z córkami można robić różne inne rzeczy, które może dla nich są ciekawsze. To dostosowanie się do tego, jak dziecko chce spędzić czas, wymaga wiele elastyczności i wiele otwartości na nowe inicjatywy u taty i trzeba tego nie przespać. Ale z drugiej strony dzieci też potrafią pójść za ojcem. Właśnie wróciłem z Rewy, gdzie wspólnie z dziećmi pływaliśmy na kitesurfingu. Rewelacyjna zabawa. Udało mi się przekonać syna i córkę do tego, żeby spróbowali. Chwyciło. Tak więc delikatnie, bez przymusu, z uśmiechem, z możliwością odmowy, ale jednak pociąganie i zapraszanie do swojego świata.
A jak to w przypadku było Kornela Sawickiego?
U mnie, no, tato był zawsze generalnie obecny, tak? On chodził do pracy te 8 godzin dziennie. Mam takie wspomnienie, że raczej to nigdy nie było tak, że jakieś nadgodziny, że jakieś, że późno wracał. Zawsze, po południu on był zawsze w domu.
A o emocjach rozmawialiście? było miejsce na to, żeby mówić też o emocjach, nie tylko działanie, wspólne majsterkowanie, jakieś akcje, bo często tak mężczyźni rozumieją wspólne spędzanie czasu.
To, co ja sobie zapamiętałem, to właśnie przede wszystkim te jakaś wyprawa w góry, czy jakiś wspólny rower, czy właśnie te prace domowe.
Czyli jednak działanie, nie rozmowy.
Bardziej tak, nastawienie na działanie, zdecydowanie tak.
A dzisiaj mężczyźni umieją już rozmawiać też o emocjach ze swoimi dziećmi?
Uczymy się. Jakby w ogóle rozumienie przede wszystkim swoich emocji i tego, co się w nas dzieje, jest niezwykle ważne również dla mężczyzn. I uczymy się i coraz częściej rozmawiamy z dziećmi o emocjach i w ogóle rozmawiamy, bo to jest chyba bardzo ważne, bo to, czy rozmawiamy o emocjach, czy o innych rzeczach, to jest tak naprawdę mało istotne. Ważne, żebyśmy rozmawiali. Tutaj przedmówca powiedział o takiej decyzji w ogóle, że nie przespać jakiegoś momentu, ale to właśnie, żeby w ogóle tego ojcostwa nie przespać, bo ludzie często tak myślą, a to później, bo tutaj, nie wiem, nadgodziny, tutaj kasa i tak dalej, tylko że później nikt nie będzie tego pamiętał, tak się fajnie mówi, nie, że miałeś nadgodziny, ale dzieci będą pamiętały, że cię w domu nie było. Jak rozmawiamy o czymkolwiek, nie wiem, o utworze muzycznym, o tym, gdzie pojedziemy, nie wiem, co zjemy, co się wydarzyło w szkole, tak? Rozmowa z dzieckiem to przede wszystkim słuchanie. My naprawdę nie musimy mieć super kompetencji do nazywania emocji, nie? Jakby spokojnie. Dzieci sobie poradzą, bo one są tutaj ultra kompetentne. Wystarczy czasami posłuchać i zadać dobre pytanie, a czasami podzielić się swoim doświadczeniem i tym, co my czujemy, bo to jesteśmy w stanie zrobić w większości przypadków. Natomiast oczywiście jako mężczyźni dzisiaj w ogóle się tego powoli uczymy.
No i ja też myślę, że zmieniło się może coś takiego, że my zostaliśmy ojcami, tak? Ale my nimi się cały czas stajemy. To jest pewna droga. My mamy teraz, przynajmniej ja i ojcowie, których znam, mają taką świadomość, że to ojcostwo mogę jeszcze cały czas zmieniać, poprawiać, tak? Mogę być coraz lepszy, nie? Po to powstał właśnie Tato.net i działają ojcowskie kluby Tato.net w całej Polsce. Żeby ci ojcowie nawzajem się inspirowali, żeby rozmawiali o tym, co jest dla nich trudne, a żeby się zmieniali, bo jednym z takich kluczowych też założeń działania tego klubu to jest to, że na każdy miesiąc zdajemy sobie jakieś zadanie. Każdy sobie wybiera, że w tym miesiącu będę dbał o jakąś jedną drobną rzecz. Na przykład, że codziennie powiem żonie jakiś komplement, tak? W ten sposób będę budował tę relację. Albo, że codziennie przez 10 minut z dzieckiem porozmawiam o tym, co u niego słychać, tak? Albo raz w tygodniu wezmę dziecko na rower. Dajemy sobie taki plan na najbliższy miesiąc i małymi kroczkami, bardzo małymi czasem, ale zmieniamy to ojcostwo. Ono jest powoli, powoli coraz lepsze.
To jest dobry pomysł? Takie budowanie?
Nie, w ogóle rewelacyjne, bo każda zmiana zaczyna się od małych kroczków. Jeżeli tą jedną rzecz będziemy realizowali przez miesiąc, czyli te 4 tygodnie i dodamy jeszcze drugie 4 tygodnie, to stanie się naszym nawykiem, tak? Nie wiem, rozładowanie rano zmywarki, żeby, nie wiem, żona, partnerka nie musiała o tym myśleć. W ogóle ściąganie z kobiet funkcji kierownika zarządzającego, no bo tutaj badania jasno pokazują, że u nas w Polsce to jest bardzo duży problem. Kobiety ze swoją często nadodpowiedzialnością, która trochę czasami wymaga terapii, jakby bardzo łatwo wchodzą w to przejmowanie wszystkiego, a mężczyznom często jest wygodnie. No i efekt jest taki, że o wszystkim, o wycieczkach, rzeczach do szkoły i tak dalej, szczepieniach. Wszystkim musi myśleć kobieta, a mężczyzna mówi, no to trzeba było mi powiedzieć. Ale to nie na tym to polega. No
tak,
to
bo kobieta musi nawet mężczyznę...
Ma w człowieku oczy, to widzisz, że zmywarka jest nierozładowana. Mhm. Widzisz, że trzeba wziąć ten odkurzacz i poodkurzać. Albo jak ma starsze dziecko, to powiedzieć, słuchaj, weź odkurzacz, ty odkurzasz, ja rozładowuję zmywarkę. Wtedy dziecko się też uczy, tak? My już stajemy się też tymi zarządzającymi. I to nie jest tak, że wszystko jest na głowie kobiet. I coraz częściej tak się zdarza. Chciałbym, żeby tak było standardowo, jakby w każdym polskim domu. Kiedy do tego dojdziemy, nie wiem, no ale fajnie, że są tacy mężczyźni, którzy tak myślą, nie?
I
tak
że są robią. Takie wspólnoty, tak, jak dokładnie. Nowe pokolenie ojców, a czy Tato.net.
Każda zmiana zaczyna się od jednego pierwszego kroku i kolejnego, i kolejnego, i kolejnego. I jak to się stanie nawykiem, my nawet nie będziemy musieli o tym myśleć i to też nie będzie dla nas takie obciążające, jak rozmawialiśmy wcześniej, bo to się staje automatyczne. Nasza uwaga bardzo wiele różnych czynności automatyzuje. Jeżeli mamy to zautomatyzowane, ale to wymaga po prostu, żeby to robić codziennie przez tam kilkanaście tygodni, to wtedy przestaje to być problemem, jak prowadzenie samochodu. Po prostu wsiadamy, jedziemy, słuchamy muzyki, słuchamy podcastu i nie stresujemy się tym, że jedziemy, prawda? No bo robimy to kilka razy dziennie bardzo często, albo przynajmniej raz dziennie, jak człowiek często prowadzi samochód i to jest automatyczne. Podobnie jest zajmowaniem się dziećmi, podobnie jest robieniem, nie wiem, różnych rzeczy w domu.
Ja też zaryzykuję, nie jestem socjologiem, nie jestem psychologiem, ale zaryzykuję takie stwierdzenie, że w rodzinach, w których ojcowie angażują się tak samo jak matki w wychowanie dzieci, w budowanie relacji z dziećmi, są lepsze relacje partnerskie, to po pierwsze. Po drugie, rzadziej dochodzi do rozpadu związku, pod warunkiem oczywiście, że to jest partnerskie, a nie jedna osoba próbuje jakoś dyrygować drugą osobą. I rzadziej dochodzi do skoków w bok, rozpadu związku, jakichś poważnych kryzysów, jeżeli ze sobą rozmawiamy, jeżeli dzielimy te obowiązki w takim samym stopniu.
Zdecydowanie tak, rozmowa jest podstawą tego, żeby związek mógł przetrwać. Jeśli do tego dodamy fundament w postaci wspólnych wartości, no to mamy spore szanse na sukces. Tutaj wspomniałeś, Jarku, o uważności. Więc trening uważności to jest bardzo ważna rzecz dla każdego faceta. Ja nie potrafię przejść koło papierka, który leży, i to nie musi być mój dom, po prostu gdziekolwiek, papierek ląduje w koszu. I to jest coś tak głęboko wbudowane, że się nad tym nie zastanawiam. I teraz my w nowym pokoleniu ojców nie tyle wychowujemy ojców, co próbujemy pomóc im wychować tak swoje dzieci, tak swoich synów w szczególności, żeby dla nich to zachowanie było naturalne. Żeby nie było czymś, czego specjalnie jakby poszukują, uczą się, chodzą na terapię czy szkolą, tylko żeby to było ich DNA. I wtedy oni nie będą jak gdyby mieli tego wyzwania, że tutaj coś leży, trzeba się tym zająć, że zmywarka jest nierozpakowana. Nie no, zmywarka jest nierozpakowana, widzę, rozpakowuję. To jest oczywiste i nawet o tym specjalnie nie myślę. Nie tylko takich ojców, ale takich dzieci przede wszystkim sobie życzmy.
No bo dzieci się uczą przez modelowanie, tak? Jeżeli widzą takie zaangażowanie, czy to jest córka, czy to jest syn, wszystko jedno, no to uczą się, że no po prostu są rzeczy w domu, które trzeba ogarnąć i nie czekam, aż mi ktoś powie, nie wiem, poprosi, tylko biorę odpowiedzialność, czy tą współodpowiedzialność za ten dom, za to mieszkanie. I dzięki temu te dzieci w przyszłości też będą w dużym prawdopodobieństwem robić to samo w swoich domach.
A jeśli to rozszerzymy, to nie będzie tylko dom, ale także miejsce pracy, szkoła, może kraj, miasto.
Da się wychować dzieci bez przemocy, bez tych tradycyjnych metod klapsów, kiedyś takich typowych dla ojcowskiej silnej ręki.
Próbuję sobie przypomnieć, ile klapsów dostałem. Wydaje mi się, że taką sytuację pamiętam, więc nie mogę powiedzieć, żeby w domu moim była kiedykolwiek stosowana przemoc. Również w naszym domu przede wszystkim rozmowa, zrozumienie, miłość, akceptacja dla rzeczy, które no, nie wyszły i trzeba by na nich popracować. Natomiast
a wystarczy, że raz powiesz, nie, że na przykład trzeba rozładować zmywarkę?
Ależ oczywiście, że nie wystarczy. I oczywiście, że mnie denerwuje, że ona nadal jest nierozpakowana, ale wtedy zaglądam do garażu i przypominam sobie, że żona od miesiąca mnie prosi, żebym tam posprzątał. I jak gdyby widzę, skąd się to wzięło, nie? Zresztą podobnie możemy na telefony popatrzeć, tak? I to, ile my czasu spędzamy i jak bardzo to kształtuje nasze dzieci. Duży temat, gdzie ten czas nam ucieka, od tego zaczęliśmy trochę, skąd ojciec ma brać więcej czasu. Sądzę, że jakby wyłączył telewizor, ja jestem szczęśliwym nieposiadaczem telewizora od 15 lat, a do tego jeszcze by tą komóreczkę tak może odsunął od siebie, to by się nagle okazało, że tego czasu dla dziecka, dla wspólnych działań, dla wspólnych głębokich rozmów, które nie są przerywane sygnałami telefonu, jest zdecydowanie więcej.
Kornel, ile u ciebie trwa już i zaraz?
Już i zaraz?
Tak, takie tak, dwa magiczne
czasem,
słowa nastolatków.
Czasem długie kwadranse mijają, tak, zanim coś się wydarzy, czasem nawet dni.
I co wtedy? No, czajnik zaczyna się gotować i podskakiwać zaczyna
człowiekowi. Trzeba próbować różnych rozwiązań, tak? Myśmy na przykład przez jakiś czas próbowali, mieliśmy tabelkę na lodówce, kto w który dzień co robi. Momentami to się trochę stawało bezduszne, bo akurat ktoś danego dnia zupełnie nie miał siły, zupełnie nie miał ochoty. I to jest wtedy pytanie, czy w takim razie tego młodego człowieka tam jeszcze popychamy, czy jednak dobra, zrobię to za ciebie, albo zaproponować, może twój brat to zrobi, tak? No ale to wszystko jest kwestia właśnie nauczenia się tak, życia ze sobą razem w rodzinie. Trzeba próbować. W różnych rodzinach mogą różne modele jakoś tam zadziałać, nie?
Bardzo żałuję, że już nam się skończył czas na rozmowę, ale cudownie było was gościć. Dominik Radziszowski, Nowe Pokolenie Ojców Fundacja Young Tree, Kornel Sawicki z Ojcowskiego Klubu Tatonet w Krakowie i Stanisław Bobula, psycholog, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. No i pięknego dnia ojca wam życzę.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.